Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Ewa Domska, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś mówić będziemy o sprawiedliwości. To jest takie pojęcie, o którym moglibyśmy mówić jeszcze kilka dni, ale spróbujemy dzisiaj najważniejszych rzeczy dotknąć. A dziś moimi gośćmi są pani dr Joanna Rajang, psycholog i coach.
Witam bardzo serdecznie.
WSG. WSB, przepraszam, WSB. Tylko literki mi się pomyliły. WSB. Doktor Elżbieta Okońska, pedagog UKW. Tu mi poszło dobrze. Prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa. Też dobrze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor Michał Cichoracki, socjolog i filozof WSG.
Dzień dobry.
Razem dobrze. W Toruniu doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk UMK. Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, to muszę przekazać Państwu komunikat. Przed chwilą dzwonił do mnie redaktor Andrzej Krystek i poprosił o przekazanie takiegoż komunikatu. Drodzy kierowcy, jest utrudnienie na drodze numer 25 z Inowrocławia do Bydgoszczy na wysokości węzła Bydgoszcz Południe, to jest Stryszek. Tam rozlała się plama oleju. I policja i straż pożarna przede wszystkim usuwa tę plamę, więc jest korek potworny, więc trzeba patrzeć na objazdy i sobie jakoś radzić. Tam oczywiście policja będzie kierować, gdzie jest objazd. Tak więc uwaga, uwaga, utrudnienia na drodze numer 25 Bydgoszcz i Inowrocław na wysokości węzła Bydgoszcz Południe, czyli w okolicy Stryszka. Koniec komunikatu. Teraz rozważać będziemy sprawiedliwość. Może najpierw powiedzmy, ten punkt dałam na koniec, ale myślę, że od niego rozpocznijmy. Czy sprawiedliwość jest w ogóle możliwa, drodzy Państwo, jeżeli alegoria tejże sprawiedliwości to kobieta z zasłoniętymi oczami? To, że miłość jest ślepa, to już wiemy. Ale czy sprawiedliwość też jest ślepa?
No to jest też trochę pytanie o to, czy mówimy o sprawiedliwości, czy o poczuciu sprawiedliwości. Bo mam wrażenie, że czasami mogą to być dwie różne rzeczy. Dlatego, że sprawiedliwość byłaby tutaj pewnym obiektywnym wymiarem polityki, urządzenia życia pewnej wspólnoty. Natomiast poczucie sprawiedliwości byłoby pewnym subiektywnym indywidualnym pomiarem tego, czy to, co wszystko jest urządzone sprawiedliwie, czy ono rzeczywiście takie jest. Więc tutaj myślę,
tak,
że można by to doprecyzować.
To jest właśnie dlatego to pytanie, ponieważ to, w jaki sposób my odczuwamy, czy coś jest sprawiedliwe, właśnie, a sprawiedliwość jako wartość prawna, jako wartość etyczna, o której też za chwilę rozmawiać będziemy. Czyli nasze poczucie, nasz odbiór, a to w jaki sposób te prawa, które sami albo sami ustanowiliśmy, albo się zgodziliśmy na nie, umowa społeczna, powiedzmy, tak to najogólniej ujmijmy, no jest uchwalona, tak? I my teraz jesteśmy w różnych momentach, bo albo jesteśmy obserwatorami, tak zwanymi porządnymi obywatelami, nie zrobiliśmy nic złego, czyli nie jesteśmy po żadnej ze stron, albo jesteśmy przestępcą, albo jesteśmy rodziną przestępcy. I wtedy nasz punkt widzenia jest kompletnie inny. Ale co z tym zasłoniętymi oczami?
Może ja jeszcze dorzucę. W psychologii w sposób zdecydowany mówimy o poczuciu sprawiedliwości społecznej. Nawet mamy takie powiedzenie, nie powiem w całości, bo tam brzydkie słowo jest, ale prawda jak każdy ma swoją. I teraz to jest powiedzenie, które jakby bardzo wyraźnie nas kieruje.
Ja bardzo wiem, jakie tam jest brzydkie słowo, ale nieważne.
Ale tak zostaniemy właśnie przy takim niedomówieniu. To jest tak, że jakby z psychologicznego punktu widzenia nie ma znaczenia, jakie jest znaczenie, ma jak my to odbieramy i ta jakby wstawiona tutaj przez panią redaktor perspektywa aktora i obserwatora jest chyba taka kluczowa, tak? Dlatego, że nasze działania są wynikiem nie rzeczywistości, tylko tego, w jaki sposób my tą rzeczywistość odbieramy. Stąd to poczucie jest dużo ważniejsze i stąd tak się otwiera nas na dialog i dogadywanie, ponieważ każdy tą perspektywę ma własną. Aktora i obserwatora zdecydowanie to różne perspektywy.
Jak to się dogadać w takiej sytuacji?
Ja bym dorzuciła tutaj jeszcze takie powiedzenie ulubionego, myślę, pana doktora z Torunia, też Stanisława Jerzego Leca, który powiedział tak: byłem raz w Domu Sprawiedliwości i dzieci bawiły się w ciuciu babkę. Więc myślę, że to jest takie uwspółcześnienie tej alegorii. Natomiast no, to jest kluczowe pytanie, czy w ogóle istnieje sprawiedliwość jako taka, czy możemy ją na tyle zdefiniować, żeby ta definicja była dla nas obowiązująca, żeby trochę nie myliło się to właśnie z tym, o czym kolega powiedział, z tym poczuciem sprawiedliwości, tak? Z czymś takim subiektywnym. Bo mówimy, no nawet nie wiem, w perspektywie, myślę, filozofów starożytnych, o których nasz kolega, myślę, za chwileczkę nam powie, czy nawet filozofii chrześcijańskiej, no mówi się, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. Więc jakby jest tutaj ta sprawiedliwość ściśle związana z taką ideą kary, odpłaty, tego, żeby komuś dać to, jakby na co zasługuje.
A z drugiej strony Bóg jest sędzią miłosiernym.
Tak, i ja właśnie tutaj rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę i ja tutaj podzieliłam się z takim określeniem kapitalnym, ale jednocześnie bardzo trudnym do przyjęcia. To jest określenie patrona jednego z naszych dużych kościołów, właściwie największego, bazyliki, świętego Wincentego a Paulo, który powiedział: sprawiedliwość to nie jest oddać ludziom to, na co zasługują, ale to, czego potrzebują. Więc gdy się tak trochę
kompletnie inna perspektywa.
To jakby zupełnie inny obraz tej sprawiedliwości. Jeżeli mówimy już o tej, tutaj dotknęliśmy tego wymiaru tej sprawiedliwości Bożej, no zupełnie inaczej to w innej perspektywie nas to stawia. Ale myślę, że kluczowe to jest pytanie, czym ta sprawiedliwość jest.
No cóż, no to już inaczej nie może być, tylko nam musi to etyk i filozof powiedzieć, panie doktorze. Uporządkujmy, wracając, bo mamy tutaj tyle teraz tych różnych ścieżek, które narysowaliśmy, że mamy troszeczkę zamęt.
Znaczy, sprawiedliwość jest możliwa? Z całą pewnością w wielu przypadkach jest możliwa. Mamy przecież w cywilizowanych społeczeństwach specjalnie do tego powołaną instytucję, którą zresztą określamy mianem wymiaru sprawiedliwości.
My też mamy.
Wymiaru dlatego, że ma wymierzać sprawiedliwość. Proszę zwrócić uwagę, że pojęcie sprawiedliwości w istocie rzeczy odnosi się do tych sytuacji, zajść i zdarzeń, w których na różne sposoby zachodzi czy przejawia się, manifestuje niesprawiedliwość. I w gruncie rzeczy...
Ale cały czas sprawiedliwości... nie wiemy, czym ono jest. Znaczy, sprawiedliwość i niesprawiedliwość to jest zaprzeczenie sprawiedliwości.
Tak,
więc
to są
jakbyśmy
bardzo
mogli
różne
w ogóle
miary
określić sprawiedliwość najprościej?
Otóż odwołując się do figury Temidy,
no
czyli starogreckiej bogini prawa i sprawiedliwości, córki Uranosa i Gai, drugiej żony Zeusa, którą zresztą tenże porzucił dla Hery.
No właśnie.
Ona nie tyle jest ślepa, jak często się o tym błędnie twierdzi.
Ona nie jest ślepa, ona ma zasłonięte oczy.
Ma oczy przewiązane opaską. Opaską, która jej te oczy zakrywa z tego powodu, żeby Temida nie widziała swoich podsądnych, czyli tych, których konfliktogenną sprawę owa Temida, czyli ucieleśnienie sprawiedliwości, ma rozstrzygać.
A żeby teraz, znajomości nie było po prostu.
Otóż to, żeby nie było kumoterstwa, znajomości, układów, żeby nie dawać pierwszeństwa rozmaitym zależnościom, konszachtom, ale też i naciskom. W tym znaczeniu sprawiedliwość, ta najdawniej jeszcze starogrecko rozumiana, symbolizuje bezstronność. I tym ona jest, w największym skrócie mówiąc. Bezstronność i niezawisłość. To są dwa takie fundamentalne określenia sprawiedliwości rozumianej jako sprawiedliwy osąd. Bo w istocie rzeczy trzeba to podkreślić, że mówimy na gruncie etyki zwłaszcza w pierwszej kolejności nie tyle o zasadzie sprawiedliwości, ile o sądzie sprawiedliwości, czyli o sądzie oceniającym. Kiedy stwierdzam zachodzenie lub niezachodzenie sprawiedliwości, to nic innego nie czynię, jak tylko oceniam zachodzący stan rzeczy, porównując go czy zestawiając z określoną normą, najczęściej prawną, ale także przecież moralną, nie w zależności od tego, czy dana osoba i oraz w jakim zakresie i stopniu realizuje, stosuje się do obowiązującej w danym społeczeństwie czy państwie normy, czy to moralnej, czy prawnej, stwierdzamy, że jeśli zachowuje się zgodnie z tą normą, czyni to w sposób bezstronny i nie ulegając rozmaitym naciskom, namowom, podszeptom, zachętom, pokusom i tak dalej, to zachowuje się w sposób sprawiedliwy. Tak.
No dobrze, ale sposób... wejdę w słowo i zapytam dalej, to znaczy co z poczuciem sprawiedliwości, a sprawiedliwością, bo tutaj też to rozważaliśmy, prawda? Teraz dla jednego morderca okrutny powinien w ogóle nie istnieć, tak? Mówimy, lepiej byłoby w ogóle go wyeliminować ze społeczeństwa. Dla innych mówimy, on się może jeszcze nawrócić, kara dożywocia, no ale już spędzi ją w więzieniu, ale jednak może stać się dobrym człowiekiem. A inni mówią, a przez 15 lat można go resocjalizować i wypuścić, jeszcze mu zapewnić telewizorek i wszystko inne. W związku z tym, no i co teraz? Co jest sprawiedliwe, co nie jest? Wielokrotnie się słyszy, prawda, że zapadł taki wyrok w poczuciu społecznym, odbiorze społecznym on jest niewystarczający albo urągający w ogóle tej rodzinie, na przykład, która została, której dziecko, powiedzmy, zostało zamordowane i tak dalej. Jak tutaj etycznie z tym sobie poradzić? Każdy ma swoją sprawiedliwość, jak powiedziała pani doktor przed chwilą.
No, ma swoją sprawiedliwość w tym jedynie skromnym, okrojonym znaczeniu, na które zwrócił uwagę pan doktor Cichoracki, to znaczy jako subiektywnego poczucia, które jednakowoż nie może być obiektywną, społeczną, prawną miarą sprawiedliwości, ponieważ sprawiedliwość rozumiana już nie jako poczucie, tylko jako zasada, która ma regulować nie tylko moje własne terytorium życia, ale współżycie społeczne, ma być regulatorem życia społecznego i państwowego, to ona nie może być jedynie wypadkową czy sumą subiektywnych poczuć poszczególnych jednostek, których interesów i tak nie bylibyśmy w stanie uwzględnić w takiej zgeneralizowanej normie sprawiedliwości, tylko musi być jakiegoś rodzaju wyabstrahowaną i maksymalnie uogólnioną normą, która będzie dzięki tej swojej ogólności uwzględniała postulaty roszczenia czy dążenia poszczególnych osób w społeczeństwie, równocześnie pewnej części postulatów roszczeń i dążeń wielu z nas zarazem nie uwzględniając. I stąd po dzień dzisiejszy, co ciekawe, w istocie nie straciła na swojej aktualności pierwotna definicja czy sformułowanie zasady sprawiedliwości prawnie rozumianej rzymskiego jurysty Ulpiana Domicjusza, która to definicja brzmi następująco. Sprawiedliwość jest określoną stałą wolą rozdzielania każdemu tego, co mu się należy. A Tomasz Zakwinu dodał jeszcze, że sprawiedliwość jest owszem pewną określoną stałą wolą rozdzielania każdemu, czy przydzielania, dawania każdemu tego, co mu się należy, z dodatkiem jednakowoż, co mu się słusznie należy. Nie w tym znaczeniu nie powinniśmy... Oczywiście, to jest znowu ocena. Dlatego istnieją instytucje, które powołane są do tego, by takie oceny w majestacie państwa i prawa formułować w imieniu osób, które dochodzą przed tymi instytucjami swoich roszczeń.
I tu się zaczyna problem. Tu się zaczyna problem, bo mówimy przecież, to jest chyba najczęstsze stwierdzenie, nie ma sprawiedliwości na tym świecie, a idź do sądu, to tam po sprawiedliwość, prawda? Cały czas wątpimy w te wszystkie organy sprawiedliwości, ciągle mamy pretensje, a to za długo, a to niesprawiedliwie, a to tak. Nie wiem, czy spotkali państwo w ogóle osobę, która powiedziałaby, że ma poczucie, że wszystkiego, czego doznała, to jest dobry sąd sprawiedliwy. Przecież od początku dziecko się buntuje w szkole, że niesprawiedliwie pani go oceniła. I gdzieś tam mama też ukarała niepotrzebnie, bo takie dziecko grzeczne znowu niesprawiedliwie. I to poczucie niesprawiedliwości jak w nas puchnie od samego dzieciństwa. Nie mają państwo takiego poczucia?
Znaczy, ja myślę, że rzeczywiście bez dwóch zdań trzeba by powiedzieć, że bez takich organów ciężko byłoby, które jakby weryfikują, obiektywizują tak, te decyzje. Trudno by było. Niemniej jednak trochę żartem powiem, co sobie pozwolę jako psycholog, że najbardziej problematyczny w tym wszystkim to jest czynnik ludzki. Czyli w rzeczywistości...
Największy kłopot to człowiek.
Największy kłopot to człowiek, tak? Czyli jakby istota w tym, że my po prostu... my byśmy chcieli wierzyć i wierzymy, że my podejmujemy decyzje w sposób obiektywny i racjonalny, a w rzeczywistości jest jednak inaczej i ten czynnik emocjonalny, dlatego tutaj ta perspektywa aktor-obserwator jest taka rozbieżna. Podejmujemy decyzje w sposób emocjonalny w dużym stopniu i w związku z tym to my bardziej filtrujemy wszystko, co się dzieje, każdą zasadę, każdy wyrok i tak dalej, filtrujemy przez własne potrzeby. Oczywiście rzadko kiedy uznając swój subiektywizm w tym zakresie i w rzeczywistości dlatego tak trudno jest się często dogadać i to możemy mówić o sądach, możemy mówić o codziennych relacjach, czy zawodowych, czy prywatnych, kiedy każdy z nas, i to jest dość naturalne zjawisko, zaprasza siebie do własnej perspektywy widzenia rzeczywistości, a rzadko kiedy zaprasza siebie do widzenia cudzej perspektywy i w tym jest sztuka, żeby nauczyć się tego, że świat jest trochę inny i trochę szerszy niż to, co my widzimy. W rzeczywistości, gdyby poszerzać tą perspektywę widzenia, to dużo więcej się tam zmieści oczywiście, ale to powoduje, że przy podejmowaniu decyzji uwzględnimy trochę więcej czynników niż te, które dotyczą nas samych, które są nam bliższe, tak? Kiedy emocje wywołują w nas jakieś skojarzenia, no to wywołują pewną grupę skojarzeń. Jeśli poszerzamy perspektywę, to zwiększamy szansę na to, żeby zobaczyć więcej, więc nie wiem, można by powiedzieć oczywiście bardziej sprawiedliwy osąd wydać. Czy on będzie do końca sprawiedliwy, to jakby chyba powiedziałabym trochę bezpiecznie, psychologia się na szczęście tym nie zajmuje, tak? Czy jakby,
ten kłopot ma z głowy.
Ten kłopot ma z głowy.
No tak, za chwilę wrócimy, bo już przerwa jest bliska, w 9:30 za 35 sekund. Drodzy Państwo, ale podsumowując tę część, to możemy powiedzieć, żebyśmy te perspektywy rozwijali, tak jak pani doktor powiedziała, to prędzej byśmy się dogadali i owszem, ale myślę, że jest też tak, że bardzo często mamy poczucie, że powinniśmy uznać ten sprawiedliwy wyrok, czy on by zapadł w sądzie, czy gdziekolwiek indziej, tylko nasza emocja nam cały czas jeszcze nie pozwala, wypycha to, prawda, ale po jakimś czasie albo w zaciszu domowym, jak usiądziemy i to wszystko rozliczymy, to sobie musimy powiedzieć, no nie buntuj się człowieku, bo właściwie to jest racja, prawda? Ale z tym zostawię Państwa na razie na kilka minut i po przerwie wracamy, aby dalej dyskutować, między innymi sprawiedliwość społeczną. To jest dalekosiężna sprawa.
Oczy otwieram, staje się świat, nade mną niebo, przede mną sad, jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem zabłąkaną udeczką wśród traw, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród traw. Ale jestem iskrą i wiatru powiewem, smugą światła, no biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcignie się czas. Ale jestem ucha nad stanem.
stawiam, słucham jak gra muzyka we mnie, w muzyce ja, nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas, pięknie żyć. Życie, życie zdarza się raz. Jestem gwiazdką, ziarenkiem, plepsycją, zabłąkaną udeczką wśród rach, kroplą deszczu, ścieną myślącą wśród praw. Ale nie. Życie jest snem, a co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się, gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem gwiazdką, ziarenkiem, plepsyczem, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród traw. Ale jestem, że ten czas, ale jestem.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Po przerwie witamy w regionalnym punkcie widzenia. Dziś mówimy o sprawiedliwości, a moimi gośćmi są dr Joanna Rajang. Witam ponownie, doktor Elżbieta Okońska, witam.
Witam.
Doktor Michał Cichoracki.
Witam ponownie.
I doktor Piotr Domeracki.
Dzień dobry jeszcze raz.
Ładnie się tak panowie rymują. No i wracamy do sprawiedliwości, w której na pewno sprawiedliwość społeczna jest bardzo istotna. Tu tak troszkę wkroczyliśmy w tę sprawiedliwość. Tu dyskutowaliśmy cały czas zawzięcie w przerwie, jak to jest z tymi ocenami w szkole, że ktoś uważa, że jest niesprawiedliwie oceniony. A doktor Michał Cichoracki powiedział, że dziecko nie ma jeszcze takiej perspektywy, co jest naprawdę sprawiedliwe i w jaki sposób ta sprawiedliwość powinna być oceną wymierzona, więc nie można tak mówić. Ja miałam zawsze poczucie jakieś dziwne, albo inne dzieci miały,
no więc poczucie,
a ty lepiej, ty gorzej, ty się więcej
było,
uczyłaś.
Natomiast tej obiektywnej sytuacji nie. Ja tylko chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy, odwołując się do pewnych źródeł. Dlatego, że pojęcie sprawiedliwości to jest jedno z najbardziej takich konstytucyjnych pojęć dla naszej cywilizacji. Ono jest przedmiotem chyba najważniejszego dialogu w historii naszej kultury, to znaczy dialogu Sokratesa z Trazymachem, który rozpoczyna pierwszą księgę państwa.
Czy się odezwał Michał Cichoracki, filozof.
Czyli jakby nie było najważniejszego dialogu Platona. Ale jest jeszcze drugie źródło, znacznie nam bliższe chronologicznie i chyba ciekawsze. To jest teoria sprawiedliwości Rawlsa, takiego amerykańskiego filozofa, w której on podaje dwie zasady sprawiedliwości. Wydaje się dość ciekawe, biorąc pod uwagę całą perspektywę zachodniej kultury. On twierdzi, że sprawiedliwość polega na tym, że możemy szeroko korzystać z naszych wolności, przyrodzonych wolności, ale pod warunkiem, że nie wchodzą one w kolizję z taką samą możliwością, która jest w dyspozycji innych osób.
Tylko skąd my mamy o tym wiedzieć?
Więc to jest oczywiście pewna sytuacja teoretyczna. I akceptowalna jest sytuacja braku takiej sprawiedliwości, czyli na przykład nierównego rozdziału dóbr, ale tylko w sytuacji, w której każdy z nas odnosi z tego korzyść. Bo istnieje taka możliwość, że istnieją pewne nierówności społeczne i możemy je akceptować i jest to sprawiedliwe, ale tylko wtedy, kiedy każdemu z nas przynosi to korzyść, nawet wtedy, kiedy mamy mniej niż inni.
Więc myślę, to jest ideał jakiś gigantyczny.
Więc myślę, że pojęcie sprawiedliwości społecznej w tym znaczeniu, ono by się raczej odnosiło do pojęcia równości, czy też było w pewnym sensie synonimem pojęcia równości, niż do samego pojęcia sprawiedliwości. Bo odnosiłoby się tutaj do problemu jak społeczeństwo rozdziela pewne preferowane przez jednostki dobra.
I tak schodząc z tym na taki poziom bardziej interpersonalny, to mi się kojarzy z, to na przykład z tym, że sprawiedliwie, czy jakby z poczuciem sprawiedliwości dla obu stron nie jest równy podział tych samych dóbr, tylko właśnie, że jeden zyskuje na jednym dobru, a drugi na drugim. Tak więc, tak jak w negocjacjach, tak się zakłada, że istotą jest dojście do porozumienia, co nie znaczy, że ktoś z czegoś rezygnuje, tylko znaczy, że jakby pokażą sobie wszystkie potrzeby, które mają obie strony w ten sposób, żeby każda mogła zaspokoić potrzeby drugiej strony, pozostając przy własnych potrzebach, czyli jakby nie jest istotą ilość tych dóbr, tylko istotą jest wymiana i zaspokojenie konkretnych potrzeb, tak? Ale ja chyba jeszcze bym chciała do tej prowokacji, tak trochę powiem, dorzucić i teorię, pewną teorię psychologiczną, która szczerze mówiąc trudna jest na razie do obalenia. To jest teoria wymiany społecznej, bo jesteśmy w tym duchu też równości. Teoria wymiany społecznej, która najczęściej jakby się ją bierze pod uwagę, kiedy analizujemy poczucie szczęścia ludzi w relacjach interpersonalnych, szczególnie tych bliskich relacjach, gdzie wyraźnie się mówi o tym, że taki związek ludzi jest to rodzaj wymiany społecznej, wymiany dóbr. Dziwnie to brzmi, ja wiem, jak na związki, ale jakby no o
jak
to
na miłość chodzi, w ogóle, tak, wymiana dóbr. No dobrze.
No tak w psychologii już
dobro
wiemy,
to dobre
że
słowo.
Dużo ekonomii jest w psychologii i to nie ma się co łudzić. Nie, natomiast istota w tym, że okazuje się, że my jesteśmy tak samo nieszczęśliwi w tych związkach, w których dajemy więcej niż dostajemy, tak, czy jakby mamy mniej i czujemy tą niesprawiedliwość, ale jednocześnie jesteśmy nieszczęśliwi w związkach, w których dostajemy więcej niż dajemy. Co znaczy, że my mamy...
Pod warunkiem, że nie jesteśmy egoistami totalnymi.
Znaczy, tam powiedzmy sobie w głębi duszy, po prostu to jest czasami taka rozbieżność, którą sami już czujemy. Mm-hmm. I ta niesprawiedliwość wiąże się, to jest paradoks, tak? To wiąże się z tym, że jeśli ja nie mogę tobie jakby niczym wyrównać tego, co dostaję od ciebie, to czuję się w tej relacji gorzej, jest mi źle i szukam sposobu na rekompensatę i nie mogę znaleźć. I stąd poczucie nieszczęścia. Tak więc tak trochę dorzucam do naszej dyskusji to, że to poczucie sprawiedliwości jest istotą nawet wtedy, kiedy my czujemy się
obdarowani nad wyrost.
Tak
bym powiedziała, tak?
Tak.
No ale co tu zrobić w takiej sytuacji, jak jesteśmy obdarowani nad wyrost? Mamy powiedzieć komuś drugiemu, żeby nas tak mocno nie obdarowywał? Bo my już nie jesteśmy w stanie go bardziej obdarować. Rozumiem, że to jest taka sytuacja, że my się już rozwinąć nie możemy. Ta druga osoba się rozwija cały czas. To trzeba powiedzieć, że dziękujemy bardzo. Tak?
Znaczy, szczerze mówiąc, to zdecydowanie istotą jest tutaj, żeby ta druga strona, ta, która daje więcej, spotkała się z własnymi potrzebami. Zaczęła je też komunikować.
Czyli dać sobie więcej powinna.
Znaczy powinna jakby wysyłać więcej sygnałów, w których to sygnałach my rozpoznamy jej potrzeby i w związku z tym będziemy mogli je zaspokajać dla wyrównania własnego poczucia sprawiedliwości.
Jakiegoś, no, ale to mi się wydaje, że ta kobieta jest postacią tej, która daje więcej, ale może taka jestem.
Wracamy do tej definicji, którą przytoczyłam, że sprawiedliwość to jest oddać ludziom to, czego potrzebują być może.
Tak.
No właśnie, teraz z tą równością.
Ale ja bym jeszcze cofnęła się mimo wszystko, chociaż tak uciekliśmy od tych czasów szkolnych, ale no gdzieś to...
Pani pedagog musi.
Gdzieś to uczucie sprawiedliwości w tym procesie wychowania powinno być bardzo obecne w ogóle wychowanie do sprawiedliwości. Bo przecież sprawiedliwość jest takim jednym z najsilniejszych uczuć moralnych dziecka, więc mimo wszystko to w tym czasie dziecko styka się właśnie z tymi pierwszymi takimi przejawami niesprawiedliwości. I wtedy uruchamiają się zazwyczaj negatywne emocje. Jeżeli my z nim nie przepracujemy jako rodzice czy jako wychowawcy, nie nauczymy radzić sobie z tymi emocjami, to być może poskutkuje to właśnie tym, o czym mówiła nasza pani psycholog, w życiu późniejszym. Bo zauważmy, że jeżeli my i to, o czym pan doktor Toruniu mówił, ta sprawiedliwość i niesprawiedliwość. Jeżeli my spotkamy się z niesprawiedliwością, to paradoksalnie możemy zdefiniować wtedy, czym jest sprawiedliwość. Mhm. Bo jeżeli bardzo taki prosty, klasyczny przykład, często opisywany, jeżeli dziecko nigdy w życiu na przykład nie zjadło owocu kiwi, no to ono nie będzie miało poczucia niesprawiedliwości, że akurat nie dostało deseru, nie wiem, złożonego z owoców z kiwi. Natomiast doświadcza rzeczywiście, że Franio dostał na przykład piątkę, a miał to samo zrobione, a ja dostałem czwórkę. Tak? Jest to dla niego jakaś konkretna sytuacja namacalna, z którą on sobie zaczyna radzić. Tak? I pojawiają się pierwsze pytania, dlaczego? Dlaczego? Zauważmy, że sprawiedliwość wśród nauczycieli na przykład jest to cecha we wszystkich badaniach pojawiająca się na najwyższych miejscach, jeżeli chodzi o odbiór u uczniów, że oczekują takiego nauczyciela sprawiedliwego, więc już zaczyna się kształtować to poczucie sprawiedliwości jakby widzenie tej sprawiedliwości. Teraz dalej rola z wychowania i edukacji, żeby uświadomić, pokierować, czy rzeczywiście to jest tak, że wszystkim porówno, tak? A taki okres już gdzieś tam przeżywaliśmy i widzimy, co z tego wynikło, czy znaleźć inny klucz, taki pomóc zrozumieć, na czym ta sprawiedliwość polega, taka, żeby mi i tej drugiej stronie było dobrze, żebyśmy mogli się porozumiewać, tak jak o tym mówiliśmy.
To już teraz pan doktor z Torunia jest wywołany po stokroć i czekamy na podsumowanie tej sprawy. Ja jeszcze może tutaj podsumuję, czy podkreślę ten moment, kiedy już nie wiem, kto z państwa powiedział, że musimy zrobić tak, aby doktor Cichoracki to powiedział, zrobić tak, żeby nasze pole było odpowiednio docenione, ale żebyśmy nie weszli na poletko osoby
nie były w sytuacji
konfliktowej. Tylko skąd my wiemy, kto ma jakie pole, prawda? I gdzie wchodzimy na to pole? No ale już teraz to tylko tak dorzuciłam, ale tej równości bym chciała, bo to jest jakiś mit, który nas już dotknął i byśmy może nie chcieli do niego wrócić, ale niektórzy by chcieli. Wszystkim porówno, wszystkim według potrzeb. Jak?
A ja przepraszam, czy chciałam się zapytać, czy pani redaktor tutaj sprawiedliwie rozłożyła czas naszej wypowiedzi?
Ja staram się bardzo. Liczę, naprawdę. Liczę. Chyba niesprawiedliwie, bo sama teraz się wypowiedziałam za długo. Panie doktorze, mam nadzieję, że nie będzie miał pan pretensji o mały czas.
Sprawiedliwie, czyli porówno, tak?
Ale będę liczyć następnym razem. Dobrze. Pani doktor, teraz postawimy. Tutaj mieliśmy taki zegarek
malutki.
Tak, i będzie dzwonek.
To są rzeczywiście najczęściej powielane w opinii i w odbiorze społecznym miary sprawiedliwości. Czyli że sprawiedliwie to znaczy równo, czyli tak samo dla wszystkich, niezależnie od ich wkładu, od ich pracy, od ich zasług. Choć i to jest też przecież pułapka, bo proszę zwrócić uwagę, jeśli mówimy o tym, jak stosować reguły sprawiedliwości w zakresie opieki nad niemowlętami, które przecież niczym szczególnym się nie zasłużyłyby taką opieką je otaczać, a przecież zdecydowanie reguła sprawiedliwości nakazuje nam opiekę tę wobec niemowląt i dzieci stosować, no to czyni to nieco kłopotliwym też to sformułowanie, że sprawiedliwie to znaczy każdemu dystrybuować dobra, czyli określonego rodzaju nagrody, ale także i zła, czyli pewnego rodzaju kary, w zależności od ich zasług. W tym kontekście współcześnie odchodzimy nie tylko w filozofii, ale w ogóle w etyce od tego rodzaju deliberacji na temat sprawiedliwości i obecnie standardem jest twierdzić, że sprawiedliwość społeczna nade wszystko opiera się na swego rodzaju milczącej umowie społecznej, której fundament stanowi obowiązujące w danym państwie legalnie stanowione przez legalnie wybrane i funkcjonujące władze prawo. I w ten sposób właściwie wiele dylematycznych kwestii związanych ze stosowaniem reguły sprawiedliwości w jakiejś mierze odpada z tego powodu, że sprawiedliwie to znaczy najkrócej mówiąc zgodnie z prawem, czyli stosując się do prawa, czyli praworządnie. To z kolei znaczy prowadzi do takich oto konsekwencji społecznych, że wiele osób upiera się przy swoim działaniu, twierdząc, że postępuje sprawiedliwie, dlatego że to, co czyni, nie jest niezgodne z prawem, wykorzystując na przykład luki prawne albo twierdząc, że prawo nie przewidziało takiej sytuacji, którą ja swoim działaniem prowokuję czy ożywiam. W tym znaczeniu no to nie jest taka jednoznaczna sytuacja. Natomiast nade wszystko, wracając jeszcze do tego współcześnie obowiązującego standardu wiedzy na temat sprawiedliwości, warto też wspomnieć i o tym, że oprócz tego elementu umowy społecznej, czyli pewnego rodzaju, która decyduje o tym, że sprawiedliwość jest raczej negocjowana, aniżeli z góry ustalana, przy czym to negocjowanie oznacza też pewien, czy wskazuje na pewien subiektywnościowy element związany z pewnego rodzaju poczuciem i uznaniem czegoś za sprawiedliwe, co potem zostaje zawarowane przez prawo i nabiera w ten sposób obiektywności.
No tak, ale te wszystkie umowy społeczne, no to jest burza najpierw, albo wręcz prawie mała rewolucja. Przecież jeżeli chociażby patrząc na nasz kraj, tak? Jeżeli my mamy się na coś umówić i trwa dyskusja, wszyscy mają swoje racje i to ja nie wiem, czy kiedykolwiek będzie tak, że no nie wszyscy, ale większość będzie miała poczucie, że się spełniły ich życzenia co do danej sprawy, prawda? I tę umowę społeczną zawarliśmy. Jedni mówią, no tak, a to zgniły kompromis i tak dalej. No, zobaczmy chociażby, jak jest oceniany 4 dzień czerwca, który przed chwilą minął, prawda? Czyli wybory, które jedni mówią, że one były, większość chyba tak uważa, jakimś bardzo ważnym krokiem do przodu i absolutnie ważnym momentem społecznym. Inni mówią, to w ogóle było bez sensu, bo to był sejm kontraktowy i tak dalej. I to też jakaś umowa nie taka, zgniły kompromis, okrągły stół, taki sam temat, prawda? Znowu kłótnia. Ci mówią, że zgniły kompromis, ci mówią, że nie. Nie dogadamy się nigdy na te tematy.
Tylko, że to jest bardziej złożony temat, bo to oczywiście jeszcze kwestie tam polityczne wchodzą.
Temat polityki, w który nie będziemy wchodzić, ale podaję to po to, bo to są bardzo spektakularne przykłady, prawda? Gdzie umowa w ogóle chyba nigdy nie jest możliwa i mnóstwo jest takich tematów. I co wtedy, drogi etyku?
No w tym znaczeniu, tu odwołam się do wypowiedzi pana doktora Michała Cichorackiego, obecnie obowiązująca wykładnia pojęcia sprawiedliwości wskazuje na korelację między sprawiedliwością a wzajemnością, a konkretniej uznaniem wzajemności wszystkich roszczeń, praw i interesów jednostek w społeczeństwie. I w tym znaczeniu postępować sprawiedliwie to nade wszystko dopuszczać do siebie myśl, a w związku z tym także szanować prawo czy uprawnienie drugiej strony do artykułowania, do reprezentowania, do wypunktowywania czy dzielenia się swoimi racjami oraz realizacji swoich interesów na planie społecznym. I teraz działanie sprawiedliwe polegałoby na ucieraniu się rozmaitych racji i interesów w taki sposób, żeby obie strony mogły na drodze najlepiej racjonalnej, wyważonej debaty.
A nie walki ustalić, i tłuczenia się wzajemnego.
Tak. Ustalić pewną regułę, którą nazywamy regułą sprawiedliwości, która sprawi, że obie strony, czy strony, które są ze sobą skonfliktowane, uznają, że rozsądzenie ich sprawy jest sprawiedliwe w tym znaczeniu, że zostały uwzględnione racje obu stron w taki jednak sposób, że w sposób bezstronny każda ze stron została zadowolona w pewnych swoich roszczeniach, czy uprawnieniach, czy interesach, nie krzywdząc drugiej i nie postępując w sposób nieadekwatny do sytuacji czy artykułowanych roszczeń.
To są wszystko bardzo piękne stwierdzenia, które Państwo dziś mówią, tylko by trzeba znaleźć takie idealne społeczeństwo, które by to wszystko akceptowało. I wtedy byśmy się na wszystko umówili i grzecznie sobie powiedzieli, ty dostałeś tyle, ty tyle, powinniście wszyscy być zadowoleni, każdy jakieś swoje racje spełnił i żądania, życzenia i musimy tak oto trwać. Ale co chwilę gdzieś ktoś mówi, ale nie, to mi się wydaje, że to nie jest dobre, bo ja bym chciał więcej. Właściwie to zostałem pokrzywdzony. I się zaczyna następna dyskusja, której już dzisiaj oczywiście nie będziemy rozstrzygać.
Ale idealnej sytuacji no nigdy nie będzie. To nie,
no pewnie,
nie,
że nie.
Nie sposób wyobrazić sobie społeczeństwo złożone z 38 milionów osób, których wszyscy się ze sobą zgadzają, literalnie co do wszystkich kwestii.
Ale w Korei Północnej się zgadzają.
No tak, ale to jest jakby zupełnie, zupełnie inna sytuacja. My żyjemy jednak
nie mają
w
wyboru.
Systemie, który zakłada
może dlatego są szczęśliwi.
Dochodzenie do porozumienia i wypracowywanie w formie kompromisu. Wypracowywanie w formie kompromisu jednak zgody co do zakresu obowiązywania pewnych reguł. Mamy pewien dokument, który nazywa się Konstytucją i możemy sobie powiedzieć, że jest to dokument, który jest zbiorem takich podstawowych reguł, co do których my wszyscy w referendum 15 lat temu zgodziliśmy się, że są to podstawowe reguły prawa, obowiązki regulujące nasze zachowanie. Więc myślę, że jakkolwiek no, nie sposób wyobrazić sobie społeczeństwo, tak jak mówiliśmy wcześniej, w którym wszyscy się ze sobą zgadzają, to mimo wszystko istnieje mechanizm, dzięki któremu pewne decyzje można uprawomocnić za pomocą zgody dużej liczby, czy nawet większości członków jakiegoś społeczeństwa.
I się zaczyna temat większość, mniejszość. Mhm. Mniejszość powie, ale ja tam nie byłem, nie głosowałem i to nie moja sprawa. Ale to tylko tak powiedziałam, żeby zostało w naszych głowach, bo kolejny problem się rodzi. No właśnie, ta proporcja, o której mówiliśmy, tak, zaspokojenia naszych potrzeb, ta proporcja, kto więcej daje, kto mniej i to też tworzy frustrację. Mnóstwo aspektów sprawiedliwości, które jeszcze nam zostaną i będziemy na pewno do nich wracać. A dziś dziękuję Państwu pięknie. Nie wiem, czy możemy się rozejść z poczuciem sprawiedliwości, że każdy dostał tyle samo czasu na
z poczuciem,
swój głos.
Tak, gorzej ze sprawiedliwością.
Każdy jakieś poczucie ma. Natomiast ja tego bym chciała zakończyć, żeby to tak otworzyć trochę inne przestrzenie, bo my weszliśmy tutaj na koniec takie sprawy równości polityki, tak jakoś się zrobiło bardzo poważnie.
Poważnie. To zluzujmy troszkę. Zluzujmy.
Może to akurat nie zluzuje, ale ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział takie piękne zdanie, że miłość przerasta sprawiedliwość, a jednocześnie znajduje w niej swoje potwierdzenie. Więc myślę, że jakbyśmy tak w takim kluczu też na siebie czasem popatrzyli i nie zapominali o tym, że ta sprawiedliwość, to poczucie się, to wszystko kształtuje od podstaw, od najmłodszych lat i nie zaniedbywali tego w naszych rodzinach, w naszych dzieciach. To już będzie dużo.
A ja bym dedykowała nam wszystkim rozwój umiejętności w zakresie komunikacji, dochodzenia do porozumienia i pokazywania sobie nawzajem różnych perspektyw, żeby było łatwiej później przy tych wyborach i przy tej sprawiedliwości.
Panowie jeszcze chcą coś dodać, czy panie dzisiaj górą?
Panie górą, panie. Sprawiedliwość to nie być na tym świecie. Bardzo...
Proszę, a jednak?
Bardzo chętnie może jednak
proszę
wtrącę
bardzo.
Coś z Aleszkiem Kołakowskim. Zdaje się bardzo podobną w głosie obserwacja. Kołakowski, czytam. Ale naprawdę tym, czego Duch Świata od nas oczekuje, nie jest wcale sprawiedliwość, ale życzliwość dla bliźnich, przyjaźń i miłosierdzie, a więc takie jakości, których ze sprawiedliwości niepodobna wyprowadzić.
Amen. Niech żyje miłość po prostu, bo jak się okazuje, z niej wszystko.
Tak, ze sprawiedliwości
jest,
do miłości, prosta
prawda,
droga.
Piękna sprawa i tego wszystkim życzymy i sobie również. Dziękuję pięknie dr Joanna Rajang, dr Elżbieta Okońska, tak? Dr Michał Cichoracki i dr Piotr Domeracki. Ewa Damska,
serdecznie dziękuję.
Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.